Jesteśmy na dużej scenie Teatru Muzycznego Roma. Magiczne miejsce. Tutaj jest taki mały otwór. Zaraz podejdziemy do niego, gdzie stoi dyrygent i dyryguje orkiestrą. W przypadku Wicked to jest 9 muzyków. Każdy z nich gra na wielu instrumentach.
Słyszałam, że jest tutaj pod spodem, pod sceną, taki mieszkaniec tego budynku.
Ja nie wiem, czy on jeszcze jest. Kiedy ja objąłem teatr 27 lat temu, to jest niebywałe, wygrałem konkurs na dyrektora teatru. Zwiedzałem tereny, które były pod spodem i tam natknąłem się na uroczego szczura, który, dużego takiego, który mieszkał pod sceną i no, chciałem z nim pogadać, ale nie udało się, bo tylko spojrzał na mnie i odszedł dumnym krokiem.
Teatr muzyczny to jest przede wszystkim przeżywanie tu i teraz. Niemożliwość wrócenia do tego, co się już wydarzyło. Każdy spektakl jest zawsze czymś od nowa, czymś niepowtarzalnym. Ja bardzo często mam takie przemyślenia, że ojej, ten spektakl jakiś był taki inny, dobry, jakoś mi było wygodnie, ale się bawiłam, jak mi było super. Czy mogę też tak jutro? I to jest zawsze złudne, bo nigdy nie wolno myśleć o tym, żeby było tak samo, jak było wczoraj, albo żeby było gdzieś porównywalnie, bo to jest zawsze od nowa. Dziękuję, właśnie robię ostatnie poprawki make-upu. Dorysowuję sobie usta, żeby to być, wiesz, bardziej całuśną. No i co? Ja będę wychodzić na scenę, nie? La 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 la. La 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 la. La la.
To ja, Wojciech Kępczyński, jestem dyrektorem Teatru Muzycznego Roma od 28 lat. Jesteśmy przy ulicy Nowogrodzkiej, gdzie ma siedzibę swoją właśnie Teatr Roma. To są wszystkie spektakle. To jest scena kameralna. Tutaj jest scena duża. Po kolei ostatni Wicked, Will Rocky, Waitress, Aida, Piloci, Mamma Mia. Deszczowa piosenka. Też deszczowa piosenka zaczęła się od filmu.
Tak, też filmowe konotacje oczywiście.
Mamma Mia najpierw była na scenie, a potem został zrobiony fantastyczny film. Aladdin, Les Misérables.
Nędznicy.
Upiór w operze.
Upiór w operze to marka sama w sobie.
Pana Kleksa, sami napisaliśmy ten musical na podstawie oczywiście Jana Brzechwy.
Tak, z muzyką Andrzeja Korzyńskiego, Pana wspaniałego Pana naszego kompozytora.
Polański. Tak, z muzyką Andrzeja Korzyńskiego, muzyka Jima Steinmana, też wielkiego, wspaniałego kompozytora broadwayowskiego.
Czyli pierwszą Grease. Pana, tak, pierwszą taką pana dużą premierą
było
był
Crazy for You,
Crazy for You,
George'a Gershwina. To była pierwsza premiera. Potem Janusz Józefowicz robił Piotrusia Pana, Miss Saigon.
To jest taka fantastyczna dla mnie dziedzina sztuki, w której mamy tak naprawdę wszystko. Bo i aktorstwo, i taniec, i śpiew, i muzykę, a jeszcze dodajmy do tego tak jak w każdym teatrze oczywiście, scenografię, choreografię, kostiumy, światło, dźwięk i tak dalej, i tak dalej. I otrzymujemy takie doświadczenie, no nie chcę powiedzieć może imersyjne, bo to jeszcze jest coś innego, ale takie, które jeżeli jest na scenie wszystko dobrze zrobione, to mam wrażenie, że potrafi bardzo mocno widza, człowieka pochłonąć. I tak, to jest oczywiście i operetka, i opera, w pewnym sensie teatrem muzycznym też jest rewia, wodewil i oczywiście to, co mnie jest najbliższe, to musical. Michał Wojnarowski, kierownik literacki Teatru Muzycznego Roma i tłumacz musicali.
Nie mam wątpliwości, że dla każdego pracownika, zwłaszcza dla artystów występujących na scenie, ta energia tego miejsca jest odczuwalna. Czy i jak jest odczuwalna dla ciebie, dla osoby, która zajmuje się słowem w tej instytucji? Nie ma w nazwie Teatru Muzycznego tego odniesienia do słowa, przecież słowo jest tutaj ogromnie ważne.
Słowo w teatrze jest bardzo ważne i w teatrze muzycznym i w każdym innym, no chyba, że mamy do czynienia z teatrem pantomimy. Ale tak naprawdę wszędzie w teatrze to chyba wszystko zaczyna się od słowa i ten geniusz tego miejsca, duch tego miejsca, wydaje mi się, że jest tutaj obecny po prostu w tym, jak wspaniałą atmosferą oddychamy tutaj na co dzień, będąc zwłaszcza za kulisami teatru, ale mam nadzieję, że tym to właśnie czują widzowie, bo w końcu dla nich tu jesteśmy, dla nich to wszystko robimy. I mam takie wrażenie i mam nadzieję, że się nie mylę, że nasi widzowie po prostu bardzo lubią tu przychodzić, bo rzeczywiście jest coś takiego nieuchwytnego, że przekraczając próg foyer, wydaje mi się, że sporo ludzi ma świadomość, że jednak są też w miejscu nie tylko bardzo nowoczesnym, grającym współczesne tytuły, ale też w miejscu bardzo, bardzo historycznym. Więc myślę, że to gdzieś się tutaj w powietrzu unosi. A to jest budynek niezwykły na warszawskiej mapie. Myślę, że w ogóle na skalę Polski. Dlatego, że tutaj, jeżeli chodzi o teatr muzyczny, to było tak naprawdę wszystko. To znaczy po wojnie, zaraz po wojnie, jak Warszawa była zburzona, to była jedyna sala, jedyny budynek, bo on został zbudowany w latach 30., jedyny budynek, który przetrwał właściwie bez większych zniszczeń i uszkodzeń.
A w piwnicy jedyne organy kinowe sprowadzone do Polski przetrwały.
Przetrwały organy Wurlitzera, które podobno dzisiaj są zresztą w Muzeum Techniki, tylko w jakimś kiepskim stanie. Przetrwały nie tylko organy, przetrwały mury. To oczywiście wszystko wyglądało zupełnie inaczej. No ale zaraz po wojnie, w 1947 albo 1948 roku, wprowadziła się tutaj i Filharmonia, która nie miała swojej siedziby, Filharmonia Warszawska, bo ten budynek przy Jasnej był zburzony w 80 bodaj procentach. No i oczywiście też opera, Teatr Wielki. Filharmonia była tu do 55 roku, Teatr Wielki do 65 roku. Taka ciekawostka, mój ojciec, Henryk Wojnarowski, pracował w Teatrze Wielkim, był kierownikiem chóru, ale zaczynał jeszcze wtedy, kiedy opera znajdowała się dokładnie tutaj w tym budynku. Kiedy teatr się wyprowadził na plac teatralny już do swojej odbudowanej siedziby, tutaj zadomowiła się na prawie 30, czy nawet ponad 30 lat operetka warszawska. Przemianowana zresztą dopiero w latach 90. na Teatr Muzyczny Roma. No i w momencie, kiedy w 98 roku Wojciech Kępczyński objął dyrekcję tej instytucji, no to wprowadziły się tu musicale, no i tak już zostało.
Natomiast nazwa Roma jest z tym miejscem od samego początku, dobrze pamiętam?
Tak, to była nazwa. Nazwa Roma była tutaj od zbudowania tego budynku od lat 30. To wszystko zostało zbudowane jako Dom Akcji Katolickiej, oddane w roku 1936. I potem zresztą bardzo nieformalnie warszawiacy podobno to nazywali właśnie albo kinem Roma, bo i kino tu było przed wojną przecież, a potem salą Romy. I jakoś ta nazwa istniała, egzystowała przez dziesięciolecia. Tyle tylko, że formalnie zaistniała w tej cudownej zbitce Teatr Muzyczny Roma w latach 90.
Anna Polesińska, kierownik techniczny Teatru Muzycznego Roma.
Tutaj po prostu aż cylindry, materiały.
Tutaj wiesz co, bo to jest taki moment, gdzie jesteśmy przed premierą na nowej scenie i przygotowuję się do kostiumów, do rozdania materiałów, do pracowni damskiej, męskiej. No i zobaczymy co dalej, bo nie wiem czy wszystko uszyją, bo tego się okazuje, że jest trochę, więc może wiesz.
To ląduje najpierw u ciebie.
Najpierw tak. Najpierw u mnie, no bo wiesz, trzeba gdzieś te papierki, faktury rozpisać, więc najpierw jest u mnie, a później sobie rozdzielamy. Wiesz, też muszę poucinać sobie do projektów.
Teatr zaczyna. Zaczyna się przy biurku jednak.
Tak, dokładnie.
Chodźmy.
Ale wyjdźmy, dobrze, bo tu nie ma teatru.
O, co to za...
A widzisz, to są właśnie, to jest to, o czym ci powiedziałam. Widzisz, słuchaj, to są projekty do właśnie portretu Doriana Greya. Nie chcę ci tego jeszcze zdradzać, dobrze, że tego nie widać, ale tobie mogę pokazać.
Jak wygląda tak naprawdę twoja praca, bo kierownik techniczny to brzmi dumnie, no ale co to znaczy?
Co to znaczy? Wiesz, nie wiem. Nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Właściwie wiesz co, mnie tworzą ludzie, zawsze to mówię. Tworzą mnie ludzie i tworzy mnie... To miejsce mnie stworzyło. Czym ja jestem, albo kim ja jestem? Słuchaj, ja jestem światłem, dźwiękiem, wideo, multimediami. Jestem kostiumem, make-upem, peruką. Ja jestem składową wszystkiego, co widzimy na scenie. To jestem ja. Wszystko, co jest na scenie, musi przejść przeze mnie, przez moje ręce, przez moją głowę. Każda spinka, wsówka, bielizna.
W celu zatwierdzenia?
Nie, ja tego nie zatwierdzam, wiesz.
To przejdzie po co?
To przejdzie, to już jest zatwierdzone, bo przecież projekty, całą koncepcję artystyczną, no wiadomo, że to nie ja, tak? Że to reżyser i to oni mają tu decydujący głos. Ja jestem w tym drugim etapie, czyli mamy już koncepcję, wiemy co chcemy, mamy koncepcję tego co chcemy, no i później trzeba to wyprodukować, czyli te wszystkie ściany, wiesz, te kostiumy, to wszystko z tego papierów przechodzi do życia, w real. No i to ja sprawiam. I to jest najfajniejsze.
Jesteś dobrą wróżką raczej.
No, tak. No, czy dobrą? Ja nie wiem, wiesz.
Gdzie ty mnie tutaj zaprowadziłeś?
Ja wiesz co, prowadzę cię na scenę, bo to jest tak naprawdę moje miejsce. I tu najbardziej lubię być. Pozwolisz, że wejdę pierwsza. Lubię być na widowni, wiesz, i patrzeć na to, co już powstało albo powstaje, bo wiadomo, że próby to też jest jeszcze taki okres przygotowawczy. Lubię sobie czasem siedzieć na widowni, nawet
tak jak teraz, jak widzimy pustą
tak,
widownię.
Tylko że teraz jest, wiesz co, widno, ale lubię jak jest ciemno i patrzeć na scenę. To mnie uspokaja.
Przychodzę rano do teatru, mam mnóstwo dokumentów, papierów na biurku do podpisania, ale staram się oderwać i przejść tutaj po tej scenie. Tu za chwilę pójdziemy, może zobaczymy małą scenę, gdzie też są urocze spektakle, gdzie można przeżyć cudowną historię i posłuchać przepięknej muzyki. Ja mówię o musicalu, o spektaklu Tik Tik Boom na przykład, czy Bajobongo. Ania Sroka tam gra, też niezwykła osoba.
Przejście z dużej sceny na małą.
Tak, teraz przechodzimy na małą scenę. Nie wiem, czy będzie otwarta. Zobaczymy.
No ale jeszcze miejsce, tak. Bardzo miłe miejsce. Miejsce ważne i pachnące.
Bufet, poczekalnia, tu aktorzy czekają na spektakl, tu panie robią cudowne jedzenie dla nas specjalnie, także no, przyjemne bardzo miejsce. Boję się, że mała scena będzie zamknięta.
A to ale... potem otworzą, to zobaczymy.
No właśnie, to ja poproszę o otwarcie. O nie, jest otwarta, ale ciemności. To jest urocze miejsce, ponieważ publiczność jest bardzo blisko aktora.
Aktor jest otoczony tak z trzech stron publiczności.
Z trzech stron, tak. No tak jak to było w greckim teatrze, prawda? Tylko, że tam było parę tysięcy widzów, a tutaj jest 150. Ale to dobrze, że jest tak mało, bo jest skupienie, jest możliwość prawie dotknięcia aktora, który stoi tutaj przed nami, czy zobaczenia, posłuchania muzyki. Tu jest taki przepiękny spektakl, mój ukochany, pod tytułem Once, z muzyką irlandzką. Glenn Hansard, autor tej muzyki, autor tego przedstawienia, otrzymał Oscara za Falling Slowly, za główną piosenkę z tego musicalu. Gramy już 300 razy, zagraliśmy tutaj na tej scenie musical Once.
Tak, oto muzyka filmowa z teatrem muzycznym cały czas się przeplatają.
Cały czas, tak. No przecież Wicked też jest piękny film, chociaż najpierw powstał spektakl na Broadwayu w Londynie prawie 20 lat temu. Once, film nagrodzony Oscarem. Ten musical Once charakteryzuje się tym, że wszyscy aktorzy grają na instrumentach. Czyli orkiestra siedzi na scenie, i od czasu do czasu któryś z muzyką wchodzi na środek sceny i gra rolę. Także ta muzyka przeplata się cały czas z historią, którą opowiadamy.
No tak, bo muzyka w teatrze muzycznym grana jest na żywo i to jest niesamowite. W Wicked mamy orkiestrę 9-osobową w kanale. A proszę mi powiedzieć, jak pan tutaj się wkrada, żeby obejrzeć spektakl na małej scenie, to gdzie pan sobie siada?
Tak, żeby pana... tutaj jest... takie miejsce. O, oni są już przyzwyczajeni, że ja wchodzę i siadam tutaj na tych schodkach z boku i przyglądam się, bo tutaj już się nie przedostanę. Wchodzenie na scenę w trakcie przedstawienia jest niemożliwe. Jest na początku komunikat, że prosimy nie wychodzić przez scenę ze spektaklu, bo to przeszkadza aktorom. Na dużej scenie nie jesteśmy w stanie zmienić bardzo skomplikowanej dekoracji. W związku z czym gramy od pierwszego do ostatniego spektaklu. No, rekord tutaj pobił Upiór w operze. Nasz musical Piloci, też zagrany był ponad 500 razy. 500, to znaczy na scenie, na widownię dużej sceny wchodzi 1000 osób. Czyli 500 000 osób zobaczyło ten musical.
Piloci.
Natomiast 600 razy zagraliśmy Upiora w operze, a potem jeszcze 400 w operze podlaskiej. Także no wielki sukces.
To są niesamowite liczby. No dobrze.
I to jest milion osób.
I to jest milion osób, które było w teatrze.
Teraz dopiero zdałem sobie sprawę.
Przysiadłyśmy na takich schodach, one nawet dosyć solidne są.
Które solidne, tak, bo może... jeszcze, wiesz, muszą być obliczenia do tego inżynierskie, ile osób może po tym chodzić, czy to się nie zawali.
Tak, to się dzieje.
Nośność konstrukcji i tak. Właśnie ale budownictwo.
Chciałam powiedzieć, że tutaj to jest świat, na którym pracujecie, czyli świat, w którym te schody się szumnie zapowiadają, ale one się kończą w pewnym momencie, bo to wszystko jest jednak uda. Wane, a musi wyglądać na prawdziwe.
Tak, musi wydawać na prawdziwe. Znaczy tych schodów to akurat mamy jeszcze jedne, wiesz? I one rzeczywiście gdzieś są schowane.
Wszystko tutaj, tak, drugi świat Wicked.
Jest jeszcze coś takiego, słuchaj, że to wyjeżdża, nie wszystko, ale większość tych elementów, akurat schody właśnie stoją na platformach takich samojezdnych, które...
Tak, mamy tutaj sypialnię dziewczyn, Elfaby, tak, i Galindy.
Ona też wyjeżdża, dokładnie. Samochód wyjeżdża sam. Tak. Samochód wyjeżdża sam tym razem, natomiast tak, no kilka elementów wyjeżdżają na platformie. No to
głowa
również na platformie wyjeżdża.
Kto był na Wicked, ten wie, o czym mówimy, kto nie był, ten powinien się dowiedzieć koniecznie.
To są na przykład zapadnie. No to wszyscy wiedzą, że one wyjeżdżają spod ziemi. Jednak nasza wyjeżdża się nie zapada, chociaż też może się zapadać. Czyli zapadnio wyjeżdża, nie wiem jak to nazwać poprawnie. W każdym razie zobacz, tu mamy jedną dużą, po której chodzimy. Tu przeszliśmy przez te malutkie, wszystkie.
To mogę one są oznaczone tymi kółkami, tak?
Nie, tutaj. Wiesz co, tu to są latarnie, które nazywamy takie mini zapadnie, ale na Wicked wysuwają się latarnie stąd, te kółeczka. A kiedyś, słuchaj, to były w Mamma Mia parasole, które się rozkładały. Więc stwierdziliśmy, że możemy teraz wykorzystać te kółeczka, bo oczywiście tam nic nie było, tylko same kółka nam zostały, więc teraz to wycięliśmy i zrobiliśmy parasole.
Czyli zapadnia jest po to, żeby coś się pojawiło, czego na scenie nie było wcześniej.
Tak, albo ktoś.
A zapadnia ma jakby swoje korzenie pod spodem, tak?
Tak, tak, w podsceniu i tam jest cały mechanizm. Zaraz tam pójdziemy, to ci pokażę. No to są kieszenie teatralne. Na szczęście...
Kieszenie teatralne. Tak, wchodzimy teraz tak, do takiej tak, jakby...
Ja może zapalę dobrze? Światło, wiesz...
Schowek. Taka loża, taki pokoik.
Tak, już mamy trzy, wiesz?
Bardzo duży.
No. Trzy pokoiki mamy takie. Po jednej stronie mam dwie, a po przeciwnej mam jedną taką kieszonkę.
I lokomotywa się zmieści. Kawałek dziedzińca trawy się zmieści. Trochę kościoła tutaj stoi. Co jeszcze? Jakaś brama żelazna.
Co ci mogę pokazać? No mogłybyśmy iść, masz lęk wysokości?
Ja absolutnie nie.
Strop techniczny. Tak, blokownia, to jest takie pojęcie oczywiście bardzo teatralne.
Nie są blokownia.
One, blokownia, tak, żeby ono było gdzieś używane jeszcze, chociaż może, trzeba by było to sprawdzić. Na blokowni dzieją się zmiany, które z elementów scenografii, które wiszą nad sceną, wiesz, bo scenografia to nie tylko to, co widzimy w tych kieszeniach i nie tylko, co widzimy na scenie, ale też... coś, co wisi, bo ja mam tutaj 36 szlankietów, które wiszą nad głowami artystów. Oczywiście w tym spektaklu nie są wszystkie używane.
Czekaj, tu gdzieś było kiedyś światło.
A tutaj poczekaj, żeby się nie...
A jesteśmy w połowie drogi.
To ile tu jest wysokości?
20 metrów. Jeszcze nie doszliśmy do stropu. Dasz radę?
A, tak! Ale jest to wyzwanie. To opowiedz, co my tu widzimy. Jak złapiesz oddech.
Tak.
Oczywiście.
Tak jak widzisz, mamy tutaj, widzisz, te numerki, linę. Mhm. To jest właśnie numer sztankietu.
Sztankiet, czyli?
Czyli to, co widzisz tu. To, na czym wisi scenografia.
To taka...
Widzisz, te wszystkie rury. O.
Rura metalowa.
Tak. Mhm. Metalowa. Już jesteśmy prawie na stropie, widzisz? Bo nad nami już jest strop.
Czuję to w nogach. No, widok stąd jest fantastyczny. Patrzymy na dół, na scenę, która jest bardzo wysoko. Znaczy bardzo nisko.
Tak.
Jesteśmy bardzo wysoko.
Widzisz, to jest nawet element... To nie możemy... Dobrze, że nas nie widać, nie możemy zdradzać. Element lotu, elfaby. Jeden z elementów. Do danej sceny na blokowni jest dwóch panów przeważnie. Ciężko ciągnąć to, wiesz.
To fizyczna praca.
Tak,
jest.
To jest fizyczna, typowo fizyczna praca. No chyba, że są jakieś kilka zmian, jest równocześnie, no to wtedy jest trzech, czterech w zależności. Ale przy tym spektaklu, z tego co pamiętam, to chyba mamy tylko takie zmiany, że dwóch nam wystarczy. Dlaczego dwóch? Oczywiście jeden jest wiadomo, no bo robi zmianę, natomiast drugi, gdyby coś się wydarzyło, tak? W przypadku sztankietów, no to liny są przeglądane przez konserwatorów, przepraszam cię bardzo, bo zaświeciłam ci w oczy, codziennie. Jeśli widzą, my też mamy tutaj pana od BHP i pana przeciw, pana strażaka, więc oni też chodzą i sobie sprawdzają, różne rzeczy oglądają pod swoim kątem, no i też zgłaszają jakieś uwagi, jeśli jest coś, no bo to jest bardzo ważne. Wiesz, jak widać, że jest jakaś lina naruszona, no to sprawdzają tą linę, coś z niej wystaje, wiesz, jakieś takie włoski pojedyncze, to może się okazać, że lina jest do wymiany. Codziennie, organoleptycznie oni to sprawdzają.
Wspinają się tutaj codziennie.
Tak, wspinają się tutaj, chodzą. Za taki przebieg i ciąg odpowiada inspicjent. I on krzyczy, uwaga, zmiana. Blokownia, zmiana.
Zobacz, uważaj proszę cię, żeby nic ci nie wypadło.
Tak. Tu już są okna dachowe, klapy dymne, dokładnie. Więc już dalej, dalej się nie da.
Do spektaklu jeszcze zostało kilka godzin, ale proponuję, żebyśmy sobie przeszli kolejnym ciemnym korytarzykiem przez kolejną parę drzwi. Ale teraz już wychodzimy na foyer. Bardzo proszę. I jesteśmy już w tej części, która jest dostępna dla widzów. A idziemy tutaj dlatego, że za chwilę sobie wejdziemy na widownię. na parter tutaj cztery pary drzwi prowadzą. Dwie pary drzwi są z tyłu i bardzo często w trakcie spektaklu ja się tutaj wślizguję na widownię od tyłu, po cichutku, kiedy ta widownia jest pełna, bo w tej chwili panuje tu absolutna cisza i nic się nie dzieje. I dokładnie tutaj w rogu lubię sobie stawać i patrzeć, co się dzieje na scenie. Nikt wtedy nie wie, że tu jestem, nikt nie wie, że cokolwiek obserwuję. I to jest takie moje ulubione miejsce tutaj, bo pozostając w cieniu, jak to tłumacz zresztą zwykle, pozostając w cieniu mogę sobie obserwować wszystko, co się tutaj dzieje, nie tylko na scenie, ale jeszcze na dodatek patrzeć, jak reaguje widownia. Bo zdarza się tak, że niektórzy komentują troszkę głośniej niż szeptem.
To może siądziemy sobie na dalszą część rozmowy.
Ale możemy sobie usiąść w 12 rzędzie na środku. To jest taki fajny rząd, bo jest trochę więcej miejsca na nogi. I jak w kwietniu na naszej premierze, na polskiej premierze Wicked byli Steven Schwartz i Winnie Holzman, no to siedzieli przez trzy wieczory aż, bo byli i na próbie generalnej, i na pierwszej premierze, i na drugiej premierze. I przez te trzy wieczory siedzieli właśnie dokładnie tutaj.
Nazywam się Tomasz Steciuk, jestem aktorem musicalowym, dubbingowym i w Teatrze Muzycznym Roma zagrałem swoje największe role, takie jak szef w Miss Saigon, upiór w Upiorze w Operze i wiele innych, a obecnie mam to szczęście grać czarodzieja z Oz w musicalu Wicked. Dzień dobry. Halo, halo. Gości przyprowadziłem, gościa.
Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu. Nagrywamy. Co Państwo tu takiego pięknego robią? Ale materiał. Jesteśmy w pracowni krawieckiej.
Męskiej.
Męskiej. Szef.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Mirek Brzuska, miło mi. My, nie robimy w sumie magii. Robimy to, co nam zleci pani kostiumograf. Kostiumograf, która wybiera magiczne materiały, magiczne guziki, magiczne projekty, a my je tylko realizujemy. Główne postaci.
Mówią, że najładniejszy kostium w spektaklu.
Oczywiście, że tak. No proszę zobaczyć, z ilu elementów się składa, z ilu materiałów, jak to są guziki, jaka jest piękna broszka przyczepiona.
Oni mają ze mną ciężko, bo jestem upierdliwy.
Dzień dobry.
Witam, witam.
Anna Wiśniewska.
Przychodzę i rozmawiam z moim kolegą, co dzisiaj robimy, planujemy. Potem przeważnie on kroi, ja to szywam, potem mierzymy. Przychodzi na przykład taki pan Tomasz. Potem pan Tomasz na przykład trochę marudzi, czyli nam uwagi swoje zgłasza. My staramy się, żeby on był taki, wyszedł stąd zadowolony w pełni. Potem on jeszcze pewnie te dwa razy wróci i jeszcze będzie miał te dwie uwagi. I my cały czas się staramy, żeby on taki był zadowolony. I jednocześnie, żeby pani kostiumograf była zadowolona. No bo to ona nam daje piękne projekty, narysowane, przynosi nam piękne materiały.
I zobacz, jaki tam jest kostium.
Tak.
To jest takie futro.
Jaką skalę trudności miały kostiumy z Wicked?
Ogólnie wszystkie kostiumy na scenę są dosyć trudne. Są z różnych materiałów. Niektóre są łatwe do szycia, do obróbki, tak jak wełny, a niektóre, no niestety, są gipiury, są cekiny, są materiały, które nie dadzą się uprasować, są ciężkie, ale za to wyglądają na scenie pięknie. Także,
i trzeba się w nich ruszać, to jest chyba dodatkowa...
Trzeba się ruszać, właśnie dlatego muszą być wygodne. Podczas miar uwzględniamy wszystkie rzeczy, przysiady, ruch, podnoszenie rąk, żeby był lekki kostium, żeby aktor dobrze w nim wyglądał, zachować wszystkie proporcje. I kostium nie może przeszkadzać. Musi pomóc, aktor musi się dobrze w tym czuć.
Ale musimy bardzo dbać o te kostiumy na przykład, bo tutaj ostatnio kapnęła mi tylko troszeczkę, bo jadłem mandarynkę, sok na to. I okazuje się, że na tą satynę Nie można tylko miejscowo jej czyścić. Trzeba było całą górę oddać do czyszczenia, żeby tą kropeczkę wyczyścić. Także aktorzy muszą bardzo dbać też o te kostiumy, żeby jak najdłużej były ładne.
Jasne. A są jakieś takie sztuczki, że coś na scenie działa, a tak naprawdę w rzeczywistości, no wie pan, nie jest szyte albo jest jakoś tak tylko, wiecie, czy macie jakieś takie swoje magiczne?
No mamy oczywiście, to są takie szybkie przebiórki, gdzie aktor musi szarpnięciem zrzucić wszystko i ubrać drugi kostium. Jak jest mnóstwo jakichś guzików, zapięć i tak dalej, to tak się staramy oszukać, żeby to nie było zapinane, żeby nie tracił czasu, tylko jednym szarpnięciem to po prostu zdjął. Jest wiele takich różnych rzeczy, żeby kostium utrzymywał się w tym samym miejscu cały czas. Przypinamy nieraz go do spodni na gumeczki. I on wtedy przy ruchach, przy podnoszeniu rąk, aktor wie, że ten kostium leży dobrze, na właściwym miejscu i on już nie musi się o to martwić. Nieraz prosty kostium, ale ktoś przychodzi i mówi, że świetnie wygląda, się świetnie w tym czuje, to i nam to sprawia radość.
Jesteśmy w garderobie numer 11 na pierwszym piętrze w Teatrze Muzycznym Roma. Z tego, co ja pamiętam, odkąd jest tu teatr musicalowy, czyli od 99 roku, jest to garderoba właśnie męska i ja, to jest moja pierwsza garderoba, którą zasiedziałem, że tak powiem, kolokwialnie w 2000 roku przy mojej pierwszej przygodzie z Teatrem Muzycznym Roma, czyli musicalem Miss Saigon. I siedzę w tym samym miejscu, co siedziałem wtedy.
Czyli tutaj.
Tak. Siedzi nas tu w tej chwili, siedzi nas tu... W trakcie spektaklu trzech nas jest. Natomiast ogólnie zamieszkuje nas tu czterech, ponieważ jest też Damian Aleksander, z którym dzielimy rolę. No i jak ja jestem, to jego nie ma, a jak on jest, to mnie nie ma. Więc jest trzech w garderobie.
Jak wchodzi się do tej garderoby, to pierwsze, co uderza, to jest taka wysoka, pod sam sufit, drewniana szafa.
Ta szafa to robi klimat tutaj, bo jest rzeczywiście stara, drewniana, bardzo ładna. I jest naszym, że tak powiem, zapleczem kostiumowym. U mnie w Czarodzieju z Oz jest troszeczkę inaczej niż zwykle, ponieważ zazwyczaj aktor przychodzi do teatru, idzie na zajęcia przygotowawcze, rozgrzewa się, sprawdza mikroport, co robię normalnie jak wszyscy, ale potem w związku z tym, że wychodzę w spektaklu po godzinie i 15 minutach, czego nie za bardzo lubię, no ale tak jest napisane, więc nie ubieram się w kostium. Idę się malować, zakładam perukę, bo akurat w tym spektaklu mam perukę, no i siedzę sobie w koszuli swojej i ubieram się dopiero na jakieś 30 minut przed wyjściem na scenę. No. I tu są moje kostiumy. Ja akurat w spektaklu Wicked mam dwa kostiumy. Wszyscy mówią, że piękne i nie mogę się nie zgodzić z tym, bo rzeczywiście bardzo ładne mam te kostiumy.
Dobrze ci w zielonym.
Wszyscy mi zazdroszczą, chociaż moja mama mówiła, że zawsze najlepiej mi w niebieskim, ale okazuje się, że zielony też mnie lubi. Także tu są moje właśnie dwa kostiumy. Jeden jest taki frak, to jest w drugim akcie już taki bardziej elegancki, bo on z balu przychodzi i scena jest po balu. A drugi, no również jest elegancki, ale to już taki wizytowy, tak bym powiedział, mundur czarodzieja z Oz, który przywdziewa na powitanie Elfaby i Glindy, które przybywają do Szmaragdowego Grodu. Także to jest moja szafa.
I buty też są.
Tak, tutaj. Buty są na dole, buty są w każdym akcie mam inne buty właśnie, matowe do pierwszego aktu, a do drugiego świecące. Natomiast ja mam dwa kostiumy. Pozostali dwaj koledzy są. Jeden z kolegów jest w zespole na stałe. Zaraz powiem, dlaczego mówię, używam słowa na stałe. Ponieważ po prostu jest w zespole głównym. A drugi z kolegów jest tak zwanym swingiem. Zacznijmy od tego głównego kolegi. Obaj koledzy mają bardzo dużo kostiumów, ponieważ są w kilku scenach. Zespół musi się szybko przebierać. To jest jakby, można powiedzieć, tak jak aktor jest filmowy, dramatyczny, aktor dubbingowy, tak w Teatrze Muzycznym jest tak zwany chorus line, czyli zespół i są też role aktorzy solistyczni. Oczywiście to się miesza, bo nie wiadomo, że jak ktoś jest w zespole, może zagrać również rolę w innym spektaklu. Także oni do każdej sceny zmieniają praktycznie kostium, peruki, malowania nawet, także to jest bardzo ciężka praca. Bardzo ciężka praca.
A ten swing?
A swing to jest człowiek, który ma jeszcze gorzej, ponieważ mamy kilku swingów w spektaklu, ponieważ gramy bardzo dużo spektakli, 7 w tygodniu przez cały rok. z przerwą wakacyjną, więc wytrzymałość ludzka też zna swoje granice i często zdarzają się kontuzje, choroby, więc nie możemy, machina nie może stanąć, więc musi być osoba, która zastąpi kogoś. I taki jeden swing, a jest trzech męskich swingów, musi znać pozycję, choreografię trzech osób z obsady, a nawet i czasami do pięciu to dochodzi. Tak zwanych pięciu miejsc całego spektaklu. I tak tutaj sobie żyjemy. Garderoba zawsze gdzieś jest dla nas bardzo ważnym miejscem. Dlatego tu widać, że na blacie mojej konsoletki, bo to przy czym siedzi aktor, to jest konsoletka, która ma dwie lampki, lustro, żebyśmy mogli się pomalować, zobaczyć, czy nie odkleił nam się wąs albo przesunęła peruka, zanim wyjdziemy na scenę. Ale też mamy tu plexi, pod którą sobie włożyłem swoje zdjęcia, tak żeby sobie popatrzeć na...
Ale też dziewczyny masz swoje tutaj.
Tak, tak. Jest i moja rodzina, moja żona, która też tu grała w Grisach, ale i graliśmy w Upiorze w operze razem, a i koledzy, koleżanki. Także tutaj takie moje wspomnienia po prostu z tego teatru są, które sobie dałem. Ale też robię to celowo, bo często mi się zdarzało, że mamy tu imprezy obce, że ktoś zostawia mi kartkę: cześć Tomek, grałem koncert. I to moi znajomi są zazwyczaj, więc oni wtedy wiedzą, że ja tu siedzę i zostawiają mi wiadomości czasami.
To ja zostawię Damianowi: cześć, tak, Damian, byłam.
Tak, możesz, to... tak. To tak będzie na pewno się ucieszy. O 5 wychodzę z domu, muszę tu być za 15.06 a 6 mamy tak zwany soundcheck, czyli sprawdzanie mikroportów. I potem mam 50 minut do charakteryzacji, potem godzinę 15 do wejścia na scenę.
A kawka kiedy?
Kawka jest 19 w tym spektaklu, 15.20.
Jeden dzień, tak wszystkich?
No.
Proszę Państwa, mamy zajęcia przygotowawcze. Zapraszam wszystkich na scenę do jeden dzień. Zapraszam wszystkich na scenę do jeden dzień. Mamy zajęcia przygotowawcze. Zapraszam na scenę.
Dobrze, to zróbmy proszę od... wyjścia z koła dla czaromanii, a dla was to jest moment... O, od nasz wielki... Nie. To jest nasz wielki czarodziej. To jest koło. Dobra, może być od tego. Uwaga, czyli dla stron robimy od nasz wielki czarodziej, a dla was to jest koło. Uwaga. 5, 6, 7, 8. Raz i czarodziej i. Raz i dwa, i trzy, i cztery. 5, 6 i 7, 8. Raz i dwa, i trzy, i cztery. 5, 6, 7, 8. Raz, dwa. Trzy,
nazywam się Agnieszka Brańska, jestem choreografem w Teatrze Roma. Obecnie mogą Państwo oglądać moją choreografię w musicalu Wicked. Przed każdym spektaklem mamy zajęcia przygotowawcze, podczas których...
rozruch tak zwany, tak?
Tak zwany rozruch.
Rozgrzewka.
Ale nie tylko rozgrzewka, ponieważ jest to przestrzeń czasowa na ewentualne wprowadzanie zmian, organizację zastępstw, jak ktoś zachorował, zmiany ustawień, jak wchodzi nowa osoba do spektaklu, to ją wprowadzamy właśnie na zajęciach przygotowawczych. Więc jest to taka przestrzeń, która daje komfort każdemu w której możemy wiele zmian wprowadzić, nie organizując oddzielnie dużej próby.
Dobrze, to poproszę muzykę i pilnujemy ustawień. Raz, dwa, trzy. 7, 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, raz. Ciasi, skrajne grupy, poproszę ciaśniej. I teraz trzymajmy ustawienie.
Mamy tutaj tak naprawdę dwie grupy mieszkańców Krainy Oz. Na otwarcie spektaklu są to Manczkini. Manczkinowie to jest taki lud, powiedziałabym, prostszy w stosunku do tej drugiej grupy, czyli mieszkańców stolicy. Więc oni mają w sposobie poruszania pewną taką rubaszność. Chciałam, żeby oni mieli taki element folklorystyczny, nazwijmy to, taki rumcajsowy, żeby to było takie wszystko na przygiętych nogach, z przygiętymi rękoma. z przygiętymi rękoma, żeby byli tacy bardziej właśnie bliżej ziemi, bo to jest lud, który pracuje na ziemi, przy ziemi. Natomiast arystokracja, czyli mieszkańcy stolicy Krainos, to są trochę bardziej tacy barokowi, dużo ozdobników rękoma, strzeliste sylwetki, czyli takie dwie kontrastowe grupy mieszkańców Os. I koda z ogniem. Raz, dwa, trzy i... Raz, dwa, trzy, stop! Super, bardzo dziękuję.
Musical jest konglomeratem sztuk. Począwszy od muzyki, prawda, tekstu, aktorstwa. To nie może być tak, że aktor stanie i zaśpiewa do widowni piosenkę, bo to jest wtedy koncert, ale to są relacje między aktorami. Opowiadamy historię, prawda? Taką najbliższą historią, mi najbliższą, był Upiór w operze. Gdzie...
Którego akcja się dzieje w teatrze, w operze.
Którego akcja się dzieje w operze, oczywiście. Ale też tworząc musical Piloci, bardzo mi zależało na tym, żebyśmy stworzyli jeden motyw muzyczny, który będzie się w różnych realiach i w różnej aranżacji powtarzał. I ten motyw, piosenka Nie obiecuj nic, no, stał się hitem. Ja otrzymuję listy, czy ktoś, przeważnie na weselach, na ślubach z całej Polski chcą śpiewać tę piosenkę. A ta piosenka jest przewrotna, także...
Proszę, proszę.
Wszyscy na pozycjach.
Prawie,
blond włosy.
Ja mam jeszcze chwilkę, bo wchodzę dopiero w piątej scenie, więc ja o 19 zaczynam się rozśpiewywać. Więc u mnie jeszcze jest chwila czasu. Marcin Franc, jesteśmy w Teatrze Muzycznym Roma przed spektaklem Wicked, a w tym spektaklu gram postać Fiero, księcia.
Bardzo przytulna ta garderoba. Słuchaj, no po prostu ten szezlong
to
tutaj.
Prawda,
to jest...
To prawda.
Świece się palą, przyciemnione światło.
Ja tak
nic, tylko odpoczywać.
Lubię sobie przed spektaklem rzeczywiście zapalić świeczkę, żeby troszeczkę jeszcze tutaj popachniało, ale oczywiście później ją wyłączam. A oprócz tego tak, trochę sobie tutaj no, gramy tego tytułu. W Romie na dużej scenie rzeczywiście jest tak, że gra się kilka lat jeden tytuł. Więc chcemy, żeby nasza garderoba była jak najbardziej przytulnym miejscem dla nas też.
Ale ty jesteś tutaj, to jest jednoosobowa sala.
Ja mam takie szczęście, że tak, że mam jednoosobową garderobę. Super jest to, że w ogóle właśnie zostało tutaj wymyślone, że są te takie pleksy, które kładzie się na konsoletę naszą. Ja w ogóle mam przepiękną konsoletę, bo to jest jeszcze jakaś stara konsoleta, myślę, z zabytkowych lat teatru. Już w innych są odnowione troszeczkę. No i tutaj za tymi naszymi matami takimi przezroczystymi są zdjęcia z różnych moich spektakli. Różne zdjęcia, które dają nam koledzy. Tutaj mam na przykład zaproszenie do Szmaragdowego Królestwa. Tam jest Aida. Piloci...
Sobie zostawiacie takie pocztówki nawet, tak?
Tak, to są prezenty.
Komunikaty.
Tak, różne. Prezenty na premierę zazwyczaj. Ludzie właśnie robią takie rzeczy i I tak. Różne prezenty od widzów też mam. Tam stoją, na przykład tam jest taki wyszywany Fiero z kwiatkiem. Nie, wspaniałe, w ogóle ludzie mają... Tu mam jeszcze coś takiego. Dostałem przed chwilą dosłownie od... Proszę, możesz się poczęstować, wybrać zielone albo różowe.
Zielone może.
W zależności od gliny albo alfabet.
Prezenty. A masz swoje amulety jakieś? Albo swoje rytuały?
Ja przychodzę sobie zazwyczaj godzinę przed spektaklem. Najpierw mamy sprawdzenie mikroportów, sobie tutaj wracam. I moim takim rytuałem jest, staram się do każdej postaci znaleźć sobie piosenkę, która mnie opisuje, nie ze spektaklu, kompletnie nie ze spektaklu. Coś takiego, co mi przypomina o tym moim Fiero w tym wypadku. Zawsze jest rozśpiewka, rozgrzewka, to jest takie standardowe przygotowanie. Często aktorzy piszą sobie takie listy do postaci, przynajmniej ja tak robię i czytam sobie też przed spektaklem. Tylko tutaj rzeczywiście gramy go tak często, że nie muszę sobie nawet za bardzo przypominać
kim jesteś. Słuchaj, a jak mówisz gdzieś znajomym spoza branży, że ty pracujesz w teatrze muzycznym, to jakie to wywołuje reakcje?
Reakcje są bardzo różne. Reakcje są bardzo różne, bo ja myślę, że każdy ma swoje wyobrażenie aktorów. I niektórzy mają te wyobrażenia pozytywne, a niektórzy nie. Myślę, że zależy na ile to są moi znajomi, czy na ile są to znajomi poznani gdzieś, nie wiem, na imprezie u innych znajomych, bo ci, którzy mnie znają, to zazwyczaj już wiedzą, z czym to się je, bo przebywamy ze sobą tak dużo, że wiedzą, jak to wygląda i że raczej rzadko w sobotę i w niedzielę można mnie gdzieś wyrwać, ponieważ zazwyczaj jestem w teatrze. Nie, żeby w inne dni było łatwiej, szczerze mówiąc, ale różne to jest spojrzenie. Myślę, że zazwyczaj ludzi fascynuje ten zawód, no i chcą się dowiedzieć, a gdzie cię można zobaczyć. I zazwyczaj chodzi o telewizję, niekoniecznie o teatr. A teatr jest takim wyjątkowym miejscem, gdzie można nas zobaczyć na żywo. I rzeczywiście zazwyczaj jak ci ludzie z zewnątrz przyjdą, często mi mówią, że na scenie jestem zupełnie inną osobą i to jest chyba fajne. To jest odsłona z pierwszego aktu. Fiero jest na początku dosyć mocno zadufanym w sobie.
Tak, zadufanym, wiem, tak.
No dobra.
Nie ukrywaj mi tego.
Który, ja powiem szczerze, nie od razu sobie wyobrażałem tak Fiero w cekinach.
Te cekiny na co dzień po prostu.
Tak,
on się
on
pojawia,
ma cekiny na co dzień. Tak. Ale też musiałem do tego dojrzeć, bo nie do końca tak widziałem Fiero na początku. Ale nasza kostiumografka stwierdziła, że taki będzie Fiero, więc trochę się do tego przyzwyczaiłem. Ale on jest taki złota skromny, można by powiedzieć. To jest ubranie balowe. Tutaj cekinów jest troszeczkę mniej, chociaż mamy też diamenty, więc i za każdym razem na pewno nie zapomnę, jak mam na imię, bo mam to wyszyte na prawie każdym kostiumie. Jest literka F, która...
F jak Franc.
Jak Franc, dokładnie. To są kostiumy z pierwszego aktu. Mam też dwie koszulki, czarną i białą. A na drugi akt już mamy taki przepiękny, to jest chyba mój ulubiony kostium z tego. To jest taki zielony Emerald City, więc może taki właśnie szmaragdowy. Szmaragdowy surdut? Nie wiem, jak to się nazywa.
Tak, surdut, ze złotymi taki wstawkami. Tu na ramionach są takie piękne naszycia. Też są cekiny,
też są
różne
cekiny,
odcienie
jest,
tego
tak,
zielonego.
Tak. To ma symbolizować mundur kapitana, bo on w drugim akcie jest już kapitanem straży ozjańskiej i ten kostium jest rzeczywiście moim chyba ulubionym. Ma tutaj jakieś takie złote zdobienia, które też są przepiękne. Już niestety zaczęły się troszeczkę pruć, ale już gramy tyle spektakli, że... I ma też szarfę właśnie, tak jak powiedziałaś wcześniej, z cekinami i ma tu takie piękne też brosze.
Buty do tego też buty, cała masa.
Tu są jeszcze takie oficerki. No i na koniec... Aha, jeszcze tu mam taką piękną koszulę pod spodem. Ona też gra w jednej scenie, kiedy jestem bardziej roznegliżowany.
I one muszą być codziennie odświeżane do każdego spektaklu chyba, prawda? Bo taka koszula, rozumiem, ona teraz jest wyprasowana, ale ona po użyciu już będzie wyglądała
zawsze, panie garderobiany, jest zawsze tak. Mamy kilka tutaj, mam schowanych jeszcze, więc to nie jest tak, że panie biorą to codziennie, ale rzeczywiście wymieniamy je sobie. Koszule są dwie. One nie są aż tak często przepłacane, bo to jest tylko do jednej sceny. Ta scena jest dosyć intensywna, ale mało mamy na sobie rzeczy. I ostatni kostium, nie wiem, tego nie będę zdradzał może do końca. Tak.
Nie zdradzaj.
Może to coś da. To jest zakończenie Fiero, ale to już dowiedzą się widzowie, jak przyjdą. Teraz idziemy do szewca naszego, który właśnie idę z butami. Może mi coś z nimi jeszcze, na przykład jak pastuje, zrobię przepiękne buty. Buty też w ogóle chyba są jednym z ważniejszych rzeczy dla aktora. Ja przynajmniej mam takie przeświadczenie, że rzeczywiście jak zakłada się but i na przykład jest to but oficerski, taki jak mam tutaj, to bo wtedy rzeczywiście zmienia się i postawa, i człowiek zaczyna inaczej chodzić. I będąc w tych oficerkach, zaczynasz naprawdę czuć się jak kapitan. Puk, puk, można? Przechodzimy z moimi butami.
Dzień dobry.
Tak, witam pracownik Szewskiej Teatru Muzycznego Roma. To miejsce akurat jest już pracownią od wielu, wielu lat. I tutaj są wykonywane buty dla naszych spektakli. No, naprawdę już właściwie z górą 25 lat minęło, kiedy ten teatr zaczął funkcjonować jako teatr muzyczny i ta pracownia od tego czasu... I w tej pracowni właśnie od tego czasu rozpocząłem działalność.
I pan tutaj jest sam na stanowisku?
Owszem, tak. To znaczy w momencie przygotowania premiery oczywiście wtedy są osoby doangażowane jak najbardziej, no bo ilość jest, no na jedną osobę to troszeczkę jest naprawdę, jest wyzwaniem zawsze, zazwyczaj. Natomiast w pracach takich codziennych teatru, czyli jakiś spektakl, to musimy zrobić jakieś renowacje, naprawy i tym podobne. No wiadomo, buty są od tego, żeby się zużywały.
A jakie buty pan z tych ponad 20 lat, prawie 30, zapamięta najbardziej?
Myślę, że pierwsze tak naprawdę, które zrobiłem dla Justyny Sieńczyło i dla Edyty Geppert. To były takie pierwsze czułenka damskie na podwyższonym balu tak zwanym, także na platformie lekkiej. I to było dla mnie wyzwanie, że tak powiem, jak się spotkałem w ogóle z tego typu produkcją. Natomiast tak naprawdę przy każdej premierze są jakieś ciekawe buty i przy ostatniej, już nie wspomnę o tych właśnie długich butach, które też wymagają teraz delikatnej kosmetyki, powiedzmy kosmetycznych zabiegów, żeby wyglądały troszkę lepiej. Takimi wyzwaniem swego rodzaju były buty jednak to była postać? Akuszerki. To była postać akuszerki i profesora właściwie też, tak? Tak, że buty, które miały tutaj nawiązywać, tutaj jakiś zwierzęcy akcent miały mieć, czyli pazurki. Więc zamontowanie ich, połączenie, że tak powiem, funkcjonalności obuwia i to, że miały nawiązywać do zwierzęcych właśnie takich klimatów, no tutaj wiązało się to, połączenie miało być na tyle skuteczne, żeby można by w nich było sprawnie poruszać na scenie. Co właściwie stawiane jest każdemu obuwiu tak naprawdę scenicznemu, żeby sprawnie, że tak powiem, przynosić ruch za pomocą nóg, prawda, ruch sceniczny na scenie, tak.
Tu jest w ogóle niesamowicie, bo wygląda to jak w jakimś takim warsztacie jeszcze naprawdę starodawnym. Robi pan tu buty od samego początku, od samego pomysłu. Niektóre te narzędzia...
Nie możemy ich pokazać, ale powiedzmy, że takie najprostsze narzędzia, oczywiście to jest młotek szewski, który jest najbardziej takim, no i specyficznym, ponieważ to nie jest zwykły, jak widać. Jest lekko zaokrąglony, zupełnie ma inne wygięcie. Tutaj nie jest to zwykły taki, który na co dzień spotykamy, prawda? No, są takie trójnogi, na których też się naprawia obuwie. Widać, że one nawiązują do kształtem do pięty, czy też do czubka, a możemy je przekładać w każdej, proszę zobaczyć, że w każdej pozycji jest coś innego. Dlatego jest nazwany trójnogiem.
A tutaj ma pan na warsztacie takie jakieś bardzo modne teraz czarne buty. Nie wiem, czy one będą miały obcas, czy nie, ale ta taka sprzączka tutaj przez środek.
Załóżmy, że klamerka. One nie są jednak czarne, bo są w połowie tylko czarne.
Tak, zielony się odkrył teraz.
Są dokładnie w połowie produkcji, w związku z tym element tak zwany, element montażowy, to jest ten wierzchni, nazywa się cholewką. Natomiast trzeba go wyposażyć jeszcze w elementy spodowe i obsas, żeby but w ogóle mógł zafunkcjonować. A do tego, do wykonania tego potrzebne jest jak najbardziej to drewniane, nie plastikowe, ale drewniane kopyto.
Życzę panu, żeby się obuwie jak najczęściej zużywało, bo to znaczy, że aktorzy grają.
Właśnie w tym rzecz.
No dobra.
Bo udało jednak się. One już...
Udało się, ja mówiłem w korytarzu, może się uda, powiedziałem.
Tak, także odrobinę tutaj pasty i będą wyglądały dużo świeżej.
Jakie tam masz możliwości na tej lampie? Ja bym potrzebował jakieś tak, żeby takie 3-200 białego światła zrobić.
No to takie możliwości mogę mieć.
No, a może to jest na maksa?
To jest maks, tak.
No to dopal mi tam jeszcze którymś z tych spotowych, te jedynek, czy tam te dwójek.
Jeśli ktoś jest wielki i potężny w tym teatrze, to jesteś to ty.
Jesteśmy w kabinie realizacji światła i multimediów.
Dosyć wysoko.
Tak, jesteśmy na drugim balkonie, na środku, w osi sceny. Patrzymy na scenę z samej góry praktycznie. Mamy tutaj bardzo dużo sprzętu zaawansowanego, komputerów, serwerów, sieciowych sprzętów. I dzięki nam tak naprawdę widzowie, poza tym, że słyszą spektakl, mogą go zobaczyć, bo gdyby nas nie było, to by było po prostu słuchowisko radiowe.
Dobrze, czyli światło. Światło, które może być chłodne, może być ciepłe, może być punktowe, może być rozproszone, tak? Jest tego trochę.
Światła jest bardzo dużo i większość widzów na takiej świadomej płaszczyźnie, mam wrażenie, w ogóle go nie odbiera i niektórzy twierdzą, że dobre światło w teatrze to jest takie, którego widz nie zauważa świadomie, ale bardzo buduje to cały klimat, atmosferę i pozwala na czarowanie.
I możesz pokazać, a za chwilę ewentualnie będziemy jakieś poprawki.
No, w Polsce niestety nie ma za dużo takich teatralno-oświetleniowych w ogóle studiów. Ja kończyłem najpierw Politechnikę Warszawską na Wydziale Mechatroniki, gdzie się zajmowaliśmy wieloma różnymi rzeczami dotyczącymi światła, dźwięku, telewizji i światła też, a później udało mi się pojechać na studia magisterskie do Londynu i tam już studiowałem stricte kierunek oświetleniowy.
Czyli prawie Hogwart.
Prawie Hogwart. Te budynki wyglądały zdecydowanie jak w Hogwarcie.
Nie masz, nie byłoby jakiejś takiej kontry tam od ciebie z tamtej strony, tylko że na środku, żeby była?
Krzysztof Gantner, Teatr Muzyczny Roma. Jestem realizatorem światła i multimediów.
No teraz będziemy niedługo grali, weekend mamy, co mamy, grudzień. 200 przedstawienia, a w kwietniu była premiera, nie? Także to dla niektórych aktorów, zwłaszcza dramatycznych, którzy żyją teatrem etatowym i mają repertuarowym teatrem, gdzie ten repertuar co tydzień...
Grają Hamleta w piątek, a za tydzień kogoś...
Grają Mrożka czy Woody Allena, więc oni nie potrafią tego zrozumieć, jak w takiej gehennie i reżimie spektaklowym można wytrzymać w jednym. Ma to swoje zalety i wady. No, zaletą jest to, że ja do godziny 17 mam czas dla siebie.
Dzień dobry, Agnieszka Przekupień, Galinda w spektaklu Weekend w Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie. Jest to garderoba Galind, ponieważ w tej garderobie również przebywa ze mną Anna Federowicz, która również kreuje tę postać. Jesteśmy w Teatrze Muzycznym Roma, w którym to już jest mój trzeci spektakl, w którym biorę udział. Po spektaklu Aida i po spektaklu Waitress śpiewam, bawię się. Spędzam swoje życie trochę na tej scenie. Galinda składa się przede wszystkim z koloru różowego, w różnych odcieniach, w różnych mieniących się brokatach. Przede wszystkim brokaty, perełki, cekiny. Ojejku, no jest tego...
Ile masz tych outfitów?
Nie zliczyłam tego. Nie wiem, czy nie więcej niż w Aidzie, chociaż tam było naprawdę tak, że przebierałam się ze sceny na scenę, naprawdę. Ale tutaj też jest tego sporo. I to wszystko jest takie po prostu słodkie, aż do przesytu, można pomyśleć.
Czy zdarza ci się, że to życie w bajce pomaga ci w życiu realnym? Albo czy cię ktoś o to zaczepia? Hej, jak to jest? Pracujesz w teatrze muzycznym? Znaczy, że nigdy nie dorosłaś.
O, bardzo to jest ciekawe pytanie. Ale ja się tak czuję, jakbym nigdy nie dorosła i nigdy miała nie dorosnąć. Bo wcielanie się w postaci to jest po prostu przeżywanie więcej żyć w jednym życiu. I możliwość wyboru, w którym życiu dzisiaj chcę pożyć i jakim chcę pobyć i w jakim stanie emocjonalnym chcę się akurat znaleźć, wiadomo, względem tego grafiku, o którym mówiliśmy też wcześniej, ale to zdobywanie perspektywy wcielając się w wyobraźnię postaci bardzo pomaga w życiu prywatnym i no to życie jest po prostu kolorowe, kolorowsze.
Bardziej różowe.
Bardziej różowe.
A tutaj w garderobie masz jakieś... amulety?
Tutaj w garderobie mam zdjęcia z Waitress. To są właśnie gifty premierowe, które sobie zawsze dajemy. Zwyczaj jakieś właśnie słowa i podsumowania.
Ale dajecie sobie pomiędzy aktorami.
Pomiędzy aktorami, tak, tak. To są właśnie gifty.
Czy piszesz taki list do każdego i
zawsze
każdy ci pisze?
I no ja zawsze daję oscypki, bo jest to mój znak rozpoznawczy, że zawsze moja mama na premierę przyjeżdża i pociągiem wiezie całą siatkę oscypków i potem chodzę i rozdaję ludziom oscypki, więc akurat nie mam tu oscypkę. Ale
to już jest drugi raz, kiedy słyszę o takich prezentach, czyli prezenty przed premierą, rzecz obowiązkowa.
Tak. No jest to jakiś taki symbol.
Jesteśmy u Pawła Zawadzkiego, naszego mistrza mikroportowego, żeby nas było lepiej słychać dla nich, bo my będziemy wtedy słyszalni z racji tego, że Teatr Muzyczny Roma jest bardzo dużą i zarówno sceną, jak i widownią. Dzięki temu widz nawet z ostatniego rzędu będzie mógł nas bezproblemowo usłyszeć. I dzięki temu też my nie będziemy musieli aż tak bardzo głośno wydobywać z siebie dźwięku. Zwłaszcza przy tej intensywności.
Nie naraz mówić, bo widzę, że nie te mikrofony bierzesz.
Nie tak.
Proszę.
Czy każdy bierze dowolny numerek? Czy nie? Na każdym spektaklu
każdy ma ten sam mikroport. Ponieważ to jest tak samo zapisane, są ustawienia na konsolecie, która jest z tyłu. Nasze ustawienia.
Czy mikroport jest przydzielony do roli, nie do człowieka? Czyli ktoś, kto gra daną rolę, zawsze ma ten sam mikroport.
I ja zawsze przychodzę i mówię, Pawle, poproszę o profesjonalne podklejenie.
Ja to wtedy robię.
Na alkohol.
Jaki masz numerek?
Nie wiem.
2 i 22. Bo główne role mają podwójne mikroporty, żeby w przypadku awarii można było te awarie natychmiast rozwiązać.
A propos awarii, masz jeszcze jedną baterię?
O,
bo nie mam.
Ale ciekawe.
Ciekawe.
Już zaraz ci idę, tylko poczekaj, zrobię Agę. Aga, poczekaj sekundę, przyniosę tylko bateryjkę.
To jest bardzo zabawne, że mikroport dla każdego aktora musicalowego już jest tak bardzo wryty w nasze ciało, że mam wrażenie, że my mamy takie wgłębienia w ciele. Raz, dwa, trzy.
Tak leniwy, że nie chciał w ten sposób.
Raz, dwa, trzy, o. Neso, słuchaj, Neso, dręczy mnie, czy wiesz, czy nie, skąd miałem myśl, że cię zaproszę tutaj dziś.
Dziękuję.
Dziękuję. I w taki sposób mamy sprawdzony mikroport. Wiemy, że działa.
Mogliście uprzedzić.
Jeden dzień w szmaragdowej stolicy, krótki dzień. Dziękuję ci bardzo.
A to białe.
No majtki.
To są majtki.
W sensie... Zawsze się śmieję, że przychodzę i przepraszam, będę umierać majtki, a to są kieszonki na mikroporty. To jest gumka elastyczna, która zatrzymuje się w pasie. Z tyłu ma dwie kieszonki, które trzymają mikroporty. Jeden główny, drugi zapasowy. W razie, gdyby jeden padł, drugi trzyma.
I możesz z tym tańczyć, śpiewać.
Oczywiście, to jest moje serce.
No to już pachnie kawą i zaczyna się życie, wszyscy zaczynają biegać.
Biegają wszyscy tak, bo musimy się wszyscy sprawdzić. Ze wszystkim tak naprawdę powinniśmy do 18, ale no co zrobić. Sprawdzamy się, dokąd wszystko nie jest gotowe. Dzień dobry, nazywam się Janek Kluszewski i jestem realizatorem, reżyserem dźwięków w Teatrze Muzycznym Roma. Tak, jak skończymy sprawdzanie mikroportów i orkiestry, no to wtedy mamy jakieś pół godziny, do godziny, to zależy jak szybko sprawdzimy wszystko, wtedy mamy czas wolny.
A co jest takiego najciekawszego w tej pracy? Co ci daje frajdę, emocje?
Granie na żywo i praca z żywymi ludźmi. To jest zawsze coś bardzo cennego i to, że te spektakle, jakbyśmy się nie starali, żeby one były podobne do siebie, to one mimo wszystko są niepowtarzalne i każdy jest lekko inny.
Nie lubi widzieć ludzi i całe szczęście mamy te światła piękne, wspaniałe, które nas oświecają i też nam po prostu zaburzają perspektywę, że tak powiem, i widzimy czarną otchłań. Wiemy, że jest tam wspaniała energia publiczności, ale nie pojedyncze osoby. I ja z reguły, jak przychodzą do mnie goście, to ja lubię ich często poprosić, nie mówcie mi, kiedy będziecie. Albo jak ktoś przychodzi i ktoś, nie wiem, kto chce komuś powiedzieć, a będzie ten. Nie, ja nie chcę wiedzieć. Wolę wiedzieć, że jest tam czarna przestrzeń wsparcia i pozytywności, a nie jakieś poszczególne osoby. Tak już mam, bo nie lubię wychodzić po prostu poza tą czwartą ścianę i myśleć o tym, że gram dla kogoś. No, gram po prostu tak jak zawsze.
Mało się mówi w tej chwili. Myślę, że zawsze się mówiło mało o takich ludziach, którzy tworzą ten teatr od drugiej strony. O tym takim,
o mistrzach drugiego planu.
Tak, tak. O takim backstage'u. Nie ma modystek. Tego zawodu już nie ma. Ich jest parę osób. Gdzieś w takim naszym świadku się znajdziemy i wiemy. Gdzieś po teatrach głównie.
To samo krawcy, prawda?
Tak. To rzeczywiście ci ludzie są bardzo poszukiwani. Szewcy, cholewkarze, bo też nie wszyscy wiedzą, że szewc a cholewkarz to są dwie różne osoby i wykonują różne prace. Czy pan od kopyt, tak?
Pan od kopyt.
Tak, pan, żeby powstał but w ogóle, wiesz, no to musi powstać kopyto. Charakteryzatorki, no, całe zaplecze techniczne, bo słuchaj, to jest też ważne, bo ktoś mówi, no co to jest za problem być technicznym w teatrze? Trzeba umieć odpowiednio dźwigać, żeby sobie nie uszkodzić kręgosłupa. Niewiele osób to dzisiaj wie, oczywiście, bo już nie ma też takich ludzi, ja znałam jeszcze takich technicznych, którzy potrafili odpowiednio podnosić ciężary, żeby właśnie sobie nie uszkodzić tego kręgosłupa. To są ludzie też, którzy potrafią zrobić czasem coś z niczego, wiesz, czyli coś trzeba zrobić na szybko i oni wykorzystają jakąś linkę, dwie deseczki, śrubeczkę i coś już jest. No ale to akurat buduje doświadczenie, to jak z każdym zawodem.
Schodzimy w kulisy. Jest tam taka złota tabliczka z napisem strona Banacha.
Tak, strona Banacha.
Co to znaczy?
Już ci mówię, Banach, Andrzej Banach, to był nasz rekwizytor wieloletni, który był obecny na wszystkich próbach i rzeczywiście trzeba zrobić to i to. I on coś tam z czegoś tworzył. Miał ogromny pierdolnik, słuchaj tam. A jeden jedyny potrafił się znaleźć.
Tam w tych kulisach.
W całej rekwizytorni swojej. Jedyny się tam potrafił odnaleźć, ale tak, on był w teatrze bardzo, bardzo długo. Ja go tutaj zastałam, jak ja przyszłam i dlatego taki chyba zrobili tą tabliczkę w hołdzie dla niego, wiesz, strona Andrzeja Banacha. No bo po prostu, wiesz, jego nazwisko było za Banach, Andrzej Banach, Andrzej Banach i jego nazwisko było non-stop wymieniane.
Co bierzemy? Bierzemy rzęsy?
Bierzemy rzęsy, bierzemy baniaczek i telefon, jeżeli ktoś by w panice do mnie dzwonił. Cześć. Aniu, i poproszę maksimum różu na policzki.
Ten makijaż jest dużo prostszy niż makijaż po drugiej stronie, więc pozwól, że się tam udam.
Dokładnie.
Powodzenia.
Powodzenia. Nie, dziękuję. Nazywam się Natalia Krakowiak, w spektaklu Wicked wcielam się w postać zielonej czarownicy Elfaby.
I właśnie się robisz na zielono, cała. Czy to jest jeden z najtrudniejszych charakteryzacyjnych momentów w karierze i charakteryzatorów, i aktorek?
Szczerze mówiąc, nie wiem, czy jest najtrudniejszy. Na pewno jest wyjątkowy, bo nigdy wcześniej nie miałam do czynienia z tym, żebym była pomalowana po prostu farbą. Praktycznie no, mam pomalowaną twarz, pół pleców, ręce i chwilę to trwa. Przychodzę na make-up 2 godziny przed spektaklem. Charakteryzacja trwa około 40 minut. Tutaj już sobie charakteryzatorka bardzo dobrze teraz z tym radzi. Początki były, wiadomo, tak naprawdę to była metoda prób i błędów, żeby to się też utrzymało, cały spektakl. W zasadzie bez poprawek, bo na te poprawki po prostu nie ma czasu podczas spektaklu. I też, żebym nie zostawiała zielonych plam na kolegach i koleżankach, z którymi...
Ale masz rękawiczki, prawda?
Nie mam rękawiczek. Mam zielone, mam pomalowane zielone dłonie, także to nie są rękawiczki. Jestem w całości prawie pokryta farbą.
Jak długo to się zmywa?
To jest bardzo zależne tak naprawdę od kondycji skóry mojej, bo jeżeli mam akurat przesuszoną skórę, to zmywa się ta farba dużo gorzej. Ale za to lepiej się trzyma na spektaklu. A jeżeli jest dobrze nawilżona, no to wtedy łatwiej się zmywa. Także wybieramy tutaj różnie, w zależności od tego, jaką mamy potrzebę. Ale no tak 20-30 minut to jest takie absolutne minimum.
To wychodzisz jako jedna z ostatnich raczej.
Wychodzę zawsze ostatnia, tak? Jeszcze po spektaklu tutaj korzystam i chwilę zostaję rzeczywiście, żeby się tak uspokoić troszkę, bo ta rola jest taka bardzo... Cały spektakl w zasadzie jest w napięciu, w jakimś takim pośpiechu. Nie mam tam chwili wytchnienia i po spektaklu jestem na tyle rozkręcona, że jakbym wróciła do domu, to i tak nic pożytecznego bym nie zrobiła, więc myję się tutaj i też rozprężam trochę ciało, głos, robię sobie inhalację i dopiero jak już jestem wychillowana, to zakładam kurtkę i wsiadam do auta.
Czym jest dla ciebie teatr muzyczny?
Tak naprawdę jest moim drugim domem, bo ja w teatrze muzycznym pracuję od 17 roku życia, w zasadzie w takim systemie prawie codziennego grania. Więc w tym momencie trochę nie wyobrażam sobie w ogóle, jakby moje życie mogło inaczej wyglądać. Więc tak, dokładnie, jest moim drugim domem. Ja też nie tylko tutaj pracuję, ale to jest moje hobby, moja pasja. Tutaj też potrafię odpoczywać. Tutaj znajduję szczęście, więc no, jest dla mnie bardzo ważna ta praca.
Co pani tutaj przyniosła?
Peruka.
Tak.
No.
Że ten jeden dzień jeszcze musisz.
No to ja się pomyliłem się, wiesz? I dzisiaj już nie gram wieczorem. Nie? Ale będę we wtorek następny tygodniu.
Dobra. To czyli ja mogę zacząć dzisiaj działać.
Si, si. No. Będzie pięknie.
Czasem aktor tak kocha teatr, że przychodzi nawet w dniu wolnym.
Tak, zgadza się. Szczególnie kiedy się wpisuje, ustala się termin kalendarzowy, kalendarzu się wpisuje różne propozycje własne, później się to jeszcze konsultuje i później się nie sprawdza, czy to są te akurat te. Ale jak to mówią, lepiej w tę stronę, niż nie przyjść na spektakl.
Czyli jest dwóch wielkich, wszechmocnych, potężnych...
Tak, czarodzieje dzisiaj w liczbie dwóch. Nazywam się Damian Aleksander, jestem aktorem. Nigdy o tym nie myślałem, że tak się stanie, ale teatr muzyczny jest moją pierwszą miłością. I teatr jest na pewno wypełnia każdy moment mojego życia, bo według tego kalendarza moich spektakli organizuję wszystko inne. Łącznie ze świętami, spotkaniami rodzinnymi i tak dalej.
Jest taka legenda Romy, jakiś taki duch tego miejsca, który w ogóle się w Polsce unosi?
Ja myślę, że tak. Na pewno jest legenda i większość ludzi, którzy mają coś wspólnego lub zaczynają swoją drogę z musicalem, słyszało już o Romie. Mówimy tutaj o adeptach sztuki albo ludziach, którzy skończyli studia, chcieliby grać, ale mowa też o widzach. Przychodzi do mnie bardzo taka piękna, młoda kobieta i mówi, posłuchaj, bo ja się wychowywałam z twoim głosem. I patrzę, że mówię, Boże, to już jest dorosła osoba, nie? I teraz... Gdzie ten czas? Czy czas w teatrze się zatrzymuje? Czy po prostu się o nim zapomina? Coś takiego jest.
To są garderoby do nowej sceny. No to chodzi do orkiestronu.
Zgasić?
Tak, proszę. Dziękuję bardzo. Zakamarków tutaj jest bardzo dużo.
A te, co to są za te takie pudła, wielkie szafy
tutaj
właściwie?
To są kostiumy dzielnych głębinek. To jest nasze przedstawienie dla dzieci. No, cieszy się ogromnym powodzeniem. Aktorzy, Przemek Redkowski, który jest reżyserem, jak gra, to zaprasza dzieci po spektaklu do wspólnej zabawy. Możemy tutaj jeszcze podejść. Tutaj jest pracownia modelatorska, też bardzo serce tego teatru.
Czyli to są podziemia.
Tak, to są te podziemia, ale nie, to jeszcze wszystko jest okej. Te prawdziwe podziemia są jeszcze niżej. Musielibyśmy zejść, ale nie wiem, czy mamy. Tu się schodzi, przepraszam, jeszcze może wejdźmy tu na moment. O! Tak to wygląda tutaj.
Cała ta teatralna aparatura sceniczna tu ma swoje korzenie.
Tak, 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 tak. Tutaj jest technika. Ta podest wyjeżdża do góry.
Tomek, jakie są słowa nieużywane nigdzie indziej, jak tylko w teatrze? Slang teatralny, jakie słowo?
Kanał.
Kanał, kanał jako nazwa orkiestronu.
Jako nazwa orkiestronu, rzadko się używa. Kanał.
Jakub Lubowicz, dyrygent, kierownik muzyczny. Jesteśmy w orkiestronie pod sceną. Tutaj, gdzie cała ta sytuacja muzyczno-instrumentalna się dzieje i wydobywa.
Oprowadź mnie, proszę.
Tutaj mamy lodówkę, ekspres do kawy. A teraz przejdziemy do pomieszczenia, w którym już gramy. Tak, to jest to miejsce, w którym muzycy siedzą, występują. Tutaj jest sekcja dęta. Tam mamy gitary, klawisze. Może tak, tak. To jest taki podest, na którym ja siedzę. Akurat w tym spektaklu dyryguję i jednocześnie gram na keyboardzie. W innych musicalach tylko dyrygowałem. Zależy, jaki jest spektakl napisany, zależy, jakie są wymogi licencyjne.
Jak słychać tę muzykę tutaj na dole? Głośno?
My gramy wszyscy w słuchawkach i przez to, że siedzimy, zwłaszcza ja siedzę w takim miejscu, że jestem totalnie pod systemem dźwiękowym, nagłośnieniowym, więc musimy mieć takie słuchawki mocno kryjące, więc w zasadzie prawie nic nie słyszymy z zewnątrz. Dzięki temu możemy w miarę cicho mieć ustawiony odsłuch, no żeby nie stracić też słuchu. Gdybyśmy mieli tak grać akustycznie, słyszeć wszystko z sali, to byłoby ciężko codziennie.
No bo gracie na żywo, razem gracie ten spektakl, razem z aktorami i gdzieś tam dopiero pod koniec się okazuje, że wow, że tutaj żywa orkiestra.
Tak, no nagłośnienie mamy tak wspaniałe w teatrze, że ludzie często nie dowierzają, że to jest na żywo, ponieważ nic się nie wydobywa akustycznie z orkiestroną, czyli nie ma żadnych brudów, hałasów, wszystko jest brzmi tak jakby w studio, bo wszystkie instrumenty są odseparowane i rzeczywiście dzięki temu, że na końcu, mogę zdradzić, jesteśmy wyświetleni na ekranach, publiczność się dowiaduje, że będę grał na żywo, tak. Tu z tyłu, za tyłu. To jest eufonium. To jest taki śmieszny instrument, puzonista na tym gra. Tam z tyłu siedzi klarnecista, który gra aż na 5 instrumentach. Na 2 fletach, na 2 klarnetach i na saksofonie. Trębasz gra na trąbce i na fligehornie. Tam mamy gitarzystów, zobacz ile gitar stoi. Jest 2 panów, natomiast tych gitar mają ile? Tam każdy chyba ma około 4, 5.
Nazywam się Patryk Walczak, jestem rekwizytorem tutaj w Teatrze Roma już 8 lat i pracuję tutaj już od pilotów. Mamy tutaj całą szafę rekwizytów potrzebnych do spektaklu. Plecaki, księgę czarów, różdżka czarodziejska, tak, oraz parasolka, potrzebne pochodnie. Każdy rekwizyt jest na wagę złota w tym spektaklu.
Skąd ty je bierzesz?
A, to nie ja je biorę, tylko poprzez teatr kupujemy różne rzeczy i tutaj się pojawiają magicznie na początku spektaklu.
Magicznie. A jak wygląda twoja praca podczas spektaklu?
No, wszystkie rekwizyty najpierw muszę przygotować, zobaczyć, czy są w stanie technicznym, adekwatne, gotowe do spektaklu. I gdy tak jest, to czekam na pierwszą scenę i przygotowuję je. Daję je aktorom. I każda scena ma swój rekwizyt tak naprawdę po obu stronach. Tutaj mamy te rekwizyty tak zwanej prawej kieszeni. Ta księga czarów akurat świeci i dymi.
Barbara Meltzer w roli Madame Maskudnej. Idziemy teraz do perukarni założyć wspaniałą perukę. Nie każdą się kocha. Tę akurat pokochałam od razu. To uważam, że to jest dzieło sztuki. Tkała ją tak pani Ania Mecan. Niezwykła kobieta, uzdolniona. Artystka. Natomiast cięła ją, Jaga Chupało, przy pomocy wachlarza. To też było ciekawe. Na stojąco przykładała wachlarz i ten wachlarz jej podpowiadał, jak ma wyglądać peruka. No i rzeczywiście wyszła fenomenalnie. I tak naprawdę ona za mnie robi postać. Ja tak uważam.
Gdzie my to jesteśmy teraz? Opowiedz.
Gdzie my jesteśmy? Gdzie jest... A, tutaj siadam?
Tak.
Dobrze. Ile tutaj jest zdjęć wspaniałych artystów?
Jesteśmy w perukarni. Tu, gdzie się robi włosy.
Tutaj się układa włosy, zakłada peruki, ale w ogóle się właśnie robi, tworzy się te włosy, te peruki. One są wszystkie genialne i wszystkie pomagają nam tworzyć postaci. Naprawdę, to może tak dziwnie brzmieć, ale peruka plus kostium nieraz daje ten ostateczny wynik i daje nam informację, jak ta postać ma wyglądać, bo określa to, jak się ruszamy, co robimy nawet z głową właśnie, z tą peruką. Co można z peruką zrobić? No ja tutaj wymyśliłam sobie w spektaklu z tą peruką różne rzeczy. Nie wiem, czy mogę zdradzić. Ona jest na tyle duża, że chowa mi się w niej różdżka. Także w jednej scenie po prostu wyjmuję ją z włosów. I to jest jakiś tam też dodatek taki mój. Na pewno muszę być wcześniej. Lubię się domalować, czyli znaczy lubię coś przy sobie zrobić i wtedy wchodzę właśnie w ten taki nastrój przedspektaklowy. Czyli ja sama też muszę cokolwiek, więc ja sobie rzęsy na przykład przyklejam, dziewczyny mnie malują, a ja sobie domalowuję i robię po swojemu różne takie drobne rzeczy. I to mnie uspokaja i wprowadza właśnie w nastrój spektaklu. Oj, pierwszy swój spektakl zagrałam tutaj 27 lat temu. To był pierwszy spektakl również Wojciecha Kępczyńskiego, więc no, to jest połowa mojego życia. Więc myślę sobie połowę mojego życia i takie naprawdę to zagrałam w sumie pierwszą główną rolę. To było dla mnie bardzo duże osiągnięcie i wyzwanie, więc Teatr Roma jest bardzo ważny w mojej ścieżce artystycznej, bardzo ważnym.
Mówią drugi dom.
Tak, tak, bo tutaj jak się przychodzi, no właściwie spędza się bardzo, bardzo dużo czasu.
I tą włosy twoje.
I tak, moja maskudna. Kocham tę perukę.
rzeczywiście obszerna, jak tak z bliska.
Tak, tak. I po prostu od razu jest...
To.
To jest ona.
Dobrze, miłych czarów dzisiaj. Baw się dobrze.
Dziękuję, dziękuję. Będę czarować.
A ja nazywam się Tomasz Narlok, jestem inspicjentem w Teatrze Muzycznym Roma. Zajmuję się całym spektaklem, taki w zastępstwie, można powiedzieć, reżysera. Jego już nie ma, a ja zajmuję się całością, czyli przygotowaniem scenografii.
Dowodzisz po prostu.
Nie chciałem używać takiego słowa, ale może pilnuję wszystkiego, żeby wszystko było w odpowiednim miejscu, w odpowiednim momencie i żeby to wszystko grało i żeby ten spektakl efektownie wyglądał.
Słuchaj, zbliżam się tutaj, bo słyszę te szumy. Dam jeszcze posłuchać. Ludzie się zbierają.
Tak, to wchodzi, już widownia wchodzi.
Tak, jest mniej więcej za 17 minut 19. Ostatnie momenty, kiedy tutaj, za kulisami, jeszcze jest cisza.
Jeszcze jest cisza. Za jakieś 10 minut artyści zejdą na scenę, będą się przygotowywali do rozpoczęcia. I o 19 rozpoczniemy spektakl. To już jest prawie 20 lat, jak jestem inspicjentem, także trochę czasu minęło. No.
Zdarzają się sytuacje nieprzewidziane?
Nie, no oczywiście, że tak. No, zdarzają się, że na przykład kurtyna nie pojedzie do góry, bo coś gdzieś się zatnie i trzeba na przykład przerwać spektakl. Tak, zdarzają się. No, zdarzało nam się przerywać kilka razy spektakl. Schody się nie obróciły, no, trzeba zatrzymać, opuścić kurtynę, przeprosić widownię, że niestety mamy awarię techniczną. Trwa to zazwyczaj 5-10 minut, wracamy z powrotem do spektaklu i jedziemy dalej.
No bo wszystko jest żywe.
Ja przychodzę na godzinę 15, czyli 17.45. Jestem już w teatrze. W tym momencie zaczynamy sprawdzać mikroporty. Są akustycy, którzy dają mikrofony, mikroporty i sprawdzamy. Potem o godzinie 18 mamy najczęściej zajęcia przygotowawcze. Prowadzi to choreograf, no bo to jednak są duży zespół, czasami trzeba zrobić zastępstwo. Nie robimy wtedy prób w ciągu dnia, ale robimy właśnie takie zajęcia przygotowawcze. I o godzinie 18.30 otwieramy widownię, wchodzi publiczność. No i przygotowujemy się. 18.45 ja daję pierwszy komunikat do artystów, żeby wiedzieli, że za 15 minut muszą już być gotowi, muszą być na scenie.
To chyba już czas, żebyś dał ten komunikat.
No tak powoli zaczynamy się zbliżać do tego czasu, tak, żeby ich poinformować, żeby byli za moment gotowi do spektaklu. I proszę Państwa, jeszcze raz informuję, minęła 18.45, za 15 minut rozpoczynamy przedstawienie.
Was jest na roli tutaj w Wicked dwóch tylko.
Tak.
Zwykle jest dwie osoby?
To zależy. U nas zależy to od roli, wielkości roli. Czarodziej z Oz jest niedużą rolą, więc jest spokój bardziej, bo nawet jak my będziemy mieli niedyspozycję, to jakoś tam zaśpiewamy, zresztą z Damianem jesteśmy starymi kocurami musicalu, więc zawsze jakieś tam wyjście z tego znajdziemy. Natomiast na przykład jak Elfaba, która ma potężne śpiewanie i to jest potężna rola, to są nieprzelewki i dlatego są trzy Elfaby. No bo w razie czego, jak jedna jest chora, drugiej coś się stanie, no to trzecia może zagrać.
Jak w rozgrywkach piłkarskich, po prostu w pierwszej lidze.
Proszę Państwa, zapraszam orkiestrę, zespół wokalny i Kubę Lubowicza do orkiestry, a na scenę wszystkich Państwa do pierwszego aktu. Za 5 minut rozpoczynamy przedstawienie.
Takim ulubionym dzieckiem zawsze jest ten ostatni spektakl. I jak przyglądam się, jak gra Marysia Tyszkiewicz Elfabę, czy Natalia Krakowiak, czy Natalia Piotrowska Paciorek, one mi są najbliższe.
Proszę Państwa, jeszcze raz zapraszam orkiestrę, zespół wokalny Kuby Lubowicza do orkiestronu, a na scenę wszystkich Państwa do pierwszej sceny pierwszego aktu. Za 2 minuty rozpoczynamy przedstawienie. Słuchajcie, jesteście u góry, Krzysiu?
Tak.
Dzięki. Janek, pomachaj. O, jesteś, dziękuję. Kuba, masz wszystkich? Nie słyszy mnie, mam komunikacji przez... tak, na słuchawki. Do orkiestry. Do dyrygenta. A jak mnie nie słyszy, to nie zaczniemy.
Tylko ich pokażę.
Tutaj tak, ale jak nie będziesz miał mikrofonu...
Tomasz, a powiedz do opowiadania bez przewodu coś twojego.
Zaraz sprawdzimy bez przewodu, Kuba. Dzięki serdeczne, dzięki. Zaczynamy przedstawienie. Przygotujcie się, będziemy zaczynać. Janek, wypuść komunikat. Krzysiu, mamy jakieś dziwne światło na scenie. To weź wyłącz. Dzięki, zgasło. Właśnie idzie. Proszę. To już wystartowaliśmy. Ale się złożyło. Problemy. Co?
Materiał. Dobra, jeszcze coś możemy się zepsuć. Jakby nie. Wszystko po sztuki.
Teraz jak żeśmy wystartowali, nie ma postoju. Jedziemy. Nie można zatrzymać.
Właśnie mamy teraz taką szybką zmianę charakteryzacji z młodego ojca na starego ojca. Mamy na to dosłownie jakieś 60 sekund. Trzeba w tym czasie zmienić wąsa ciemnego na siwego, założyć perukę. Jeszcze tutaj miejsce po wąsie trzeba spirytusem zdezynfekować, żeby się lepiej ten nowy wąs trzymał i nie odklejał na scenie. W międzyczasie pani Halina podpina mi perukę. Ania z charakteryzacji posiwiła mi trochę brwi. No i tak, i za chwilę wychodzę już o 20 lat starszy.
W czasach, w których wszyscy chcieliby być 20 lat młodszy, młodsi, ty w 60.
Ale spokojnie, za parę minut znowu wyjdę jako młody student.
Wszyscy tutaj przechodzą przez pani ręce?
Nie. Nas jest więcej. To jest, tworzymy zespół.
Ale cała obsada, tak? Ma jakieś przebiórki? To nie jest tak?
Tak. Także ciągle każdy jest zajęty. Jest chwila przerwy i za moment jest no, taki atak niemalże. Tu dziewczyny przychodzą z charakteryzacji, właśnie dodatki są robione kolorystyczne. Wchodzę, pracuję, sprawdzam, czy jest dobrze i dalej idziemy.
Uwaga, biegnie ktoś.
To jest wyjątkowa sytuacja. Maciek, zapraszam.
Nie
jedź,
dobra.
W Ozie ostatnio mamy taką sytuację, że wyjeżdżam, bo wyjeżdża głowa, za którą ja jestem schowany. I potem w trakcie sceny już, bo ona jest długa ta scena, po piosence ja wychodzę znowu za tej głowy i mam taką buteleczkę, która jest bardzo ważna w spektaklu. I po prostu potem ona jest w finale spektaklu, że po tej buteleczce dowiadujemy się, tu nie będę spoilerował, bardzo ważnej rzeczy na temat głównych bohaterów tego spektaklu. No i jak i schodzę kiedyś tam za tą głowę z tej piosenki, a już nie mogę zejść na tego i patrzę, nie ma buteleczki. A mam 30 sekund, żeby zaraz wyjść z powrotem z tą buteleczką. I widzę kolegę, który zszedł już ze sceny i sobie z wielką taką beztroską przemierza w kulisy. I tam bezgłośnie krzyczę, Przemek, Przemek. I on tak staje i patrzy, ale o co ci chodzi? A mi czas leci. A on wychillautowany w ogóle stoi. Nie, mówię, butelka. Dopiero po 10 sekundach zajarzył, o co chodzi. Szybko tam leci. Puścił mi po ziemi. Ja tylko zdążyłem podnieść i wyszedłem z butelką. Wszystko na styk. A inaczej nie wiem, co by się działo. Także no, takie sytuacje są. Musimy sobie radzić. Albo jak się teksty pozmienia, to też właśnie ludzie lubią tu zespół w Romie, zwłaszcza jak komuś się coś wywali, cwaniaki. Ja to stresuję się, ale oni się bawią, ponieważ ich to jakby pobudza z tej takiej rutyny i nagle ja coś zaczynam wymyślać zupełnie irracjonalnego. To jest dla nich naprawdę fajna odskocznia i oni się świetnie bawią w odróżnieniu do mnie.
Co
premiera mam jakieś anegdoty i jedne są śmieszne. Teraz oczywiście wszystkie są dla mnie śmieszne, ale jedną z takich anegdot to jest na przykład deszczowa piosenka. I wyobraź sobie, że pękł nam basen w podsceniu. To była instalacja pociągnięta tak, żeby tu na scenie, wiesz, padał deszcz. Przywieźli nam na przykład też do deszczowej piosenki podłogę, gdzie wyraźnie zaznaczałam, że to ma być step, nie może być śliska. Przyjeżdża podłoga, słuchaj, która wygląda błyszcząca, czyli na pewno śliska, i na tym ma ktoś stepować. I wiesz, mam takie zdjęcie, że tak położyli tą płytę jedną z tej podłogi i ja tak stanęłam i tak, Boże. I moja mina mówiła chyba wszystko, wiesz. Natomiast no, w każdej premierze, wiesz, jest coś, co powoduje, że otwierasz buzię i nie wiesz, co powiedzieć.
Spektakl sobie trwa i to jest moment, kiedy ty przychodzisz cały na czerwono.
Tak, to mam zawsze moment, kiedy mogę sobie popatrzeć jeszcze przed wyjściem na scenę.
Siadam zaraz tutaj na takich fotelach.
Tak, zaraz tutaj będzie wielki pochód ludzi, bo wszyscy zejdą ze sceny. Jeszcze zawsze przed wejściem sobie robię takie swój, moje takie mózgowe uziemienie jeszcze na scenie, że zawsze sobie staję na swoim aucie, bo na scenie też na nim staję, więc mam coś takiego, że kiedyś nie zdążyłem, bo podjechał już Adam, taki, Boże, czy na pewno mi pójdzie? Ekscytacja? Pewnie w jakimś stopniu. Tak, chociaż rzeczywiście grając 7 razy w tygodniu ponad 100 spektakli, to czasami trzeba wykrzesać z siebie energię, żeby pomimo tego wszystkiego, co jest na dworze, na przykład tej pluchy, i żeby się wprowadzić w ten stan emocjonalny. Ale na razie jeszcze mi się to udaje. O, teraz będzie. No właśnie, o tym właśnie mówię. Teraz przychodzi obok nas 40 osób. Gdzie? A, napisałem, tak. No, też mieliśmy taką niespodziankę, że na przykład jak przyjechało auto, to, bo tutaj siadamy we dwóch, więc jak widzisz, miejsce jest ograniczone, ale daliśmy radę, jakoś się schudliśmy do premiery. Później trzeba tylko trzymać formę.
A powiedz, a te 3 godziny wam mijają tak szybko, czy wręcz to jest takie zatrzymanie w czasie?
Bardzo różnie. To też zależy od tego, w jakim my jesteśmy nastroju, ale czasami rzeczywiście jest tak, że ten spektakl wydaje się, że trwa dłużej, a czasami jest tak, że jak zbicza. Więc to jest różnie.
Wszystkie te dobre, najlepsze muzykale są prawdziwe, wzruszające. Opowiadają historię, którą się wzrusza widz. Kupuje te historie. Ja pamiętam po muzykalu Piloci obserwowałem twarze widzów. Niektórzy widzowie płakali. Ja mówię, co się stało po przedstawieniu? Ach, mój dziadek walczył w bitwie o Anglię i ta historia jest mi bardzo bliska. Oczywiście wszyscy się wzruszali historią głównych bohaterów w upiorze w operze, czy Les Misérables, Nędznicy, prawda? Są też muzykale bardzo zabawne, śmieszne, też oparte na cudownym filmie, na przykład Deszczowa piosenka, gdzie aktorzy się świetnie bawili, jednocześnie moknąc w deszczu. Do 6. rzędu widzowie otrzymywali peleryny. I była informacja, że w połowie, w finale pierwszego aktu, a potem w finale całego przedstawienia, możecie być ochlapani wodą. I muszę powiedzieć, że te 5 rzędów były wykupywane od razu. Oczywiście aktorstwo, śpiew jest bardzo ważny. Teraz jest coraz więcej szkół muzykalowych w Polsce. Jak organizujemy casting, jak robiliśmy casting The Wicked, zgłosiło się 600 osób i naprawdę poziom bardzo wysoki. znaleźć 40 osób z tych 600 było bardzo trudno.
Jest takie powiedzenie, że widzowie przychodzą do teatru nie po to, żeby oglądać innych aktorów, ale żeby oglądać siebie.
No, jeżeli przyjmiemy, że przedstawienie teatralne jest lustrem, w którym się przeglądamy, to tak, widzowie przychodzą oglądać siebie. I taka jest też rola teatru, pokazać człowieka czasem może w krzywym zwierciadle, a czasem nie, po to, żeby jakieś przemyślenia o sobie wzbudzić i żeby skłonić do zastanowienia się i nad tym, jaki jestem, co robię, jak postępuję. Może to jakoś tak górnolotnie brzmi, no ale nie oszukujmy się, stąd w końcu wziął się teatr.
Dla mnie teatr muzyczny jest takim miejscem, gdzie cała ta kwintesencja teatru łączy się w jedno, czyli jest śpiew, taniec i aktorstwo. I najwspanialej jest wtedy, kiedy ten śpiew wynika z aktorstwa, kiedy taniec wynika ze śpiewu, kiedy wszystkie te emocje. Kiedyś mój profesor w Akademii Teatralnej, Wiesław Komasa, powiedział nam takie zdanie, a nie byłem na kierunku muzycznym, tylko dramatycznym, i on właśnie nawiązał do tego śpiewu i tańca i powiedział, że w momencie, kiedy nie jesteśmy już w stanie zagrać ciszą, zaczynamy mówić, kiedy nie jesteśmy w stanie wyrazić słowami tego, co chcemy powiedzieć, zaczynamy śpiewać, a kiedy nie jesteśmy tego w stanie zrobić śpiewem, to zaczynamy tańczyć. I to jest chyba takie najpiękniejsze sformułowanie teatru muzycznego.
Ja nie wychodzę ostatnia. To jest tak, że nawet jak są próby takie do nocy, to też nie wychodzę ostatnia, bo ostatni wychodzą techniczni. Oni zamykają drzwi, gaszą światło i zamykają drzwi.
A żal ci, jak z tytułu schodzi?
Chyba już nie. Nie, chyba już chcę. Ja właściwie, wiesz co, jestem bardzo zmęczona po produkcji. Myślę, że wszyscy. I mówię, Boże, już moglibyśmy zacząć jednak coś tworzyć innego, bo wtedy jednak to tworzenie... Jesteś w tej fazie tworzenia, produkcji.
Od papierów po maszyny, Ania, twoje drugie imię powinno brzmieć rzeczy niemożliwe załatwiam od ręki, na cuda, potrzebuję trochę czasu.
Tak, masz rację, ale bardzo to lubię, uwielbiam.